Drodzy braterstwo, zebraliśmy się w dniu dzisiejszym, by po raz kolejny obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana, pamiątkę Jego ofiary, którą dawno temu złożył na krzyżu. Nasz Pan przyszedł tutaj na ziemię, przedstawił się nam między innymi jako dobry pasterz i jako ów dobry pasterz powiedział sam o sobie, że ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja przyszedłem, aby miały życie i obficie miały. Tak mówił nasz Pan o sobie jako tym dobrym pasterzu, który kładzie życie swoje za owce i rzeczywiście on to zrobił, życie swoje złożył. Pojawił się tutaj na ziemi nieco ponad 2000 lat temu. Narodził się w skromnych okolicznościach w Betlejem judzkim. Nie pojawił się na ziemi w sposób niezwykły ani sensacyjny. W jego pojawieniu się na świecie nie było nic, co od razu przekonałoby masy, że oto Syn Boży stąpił z nieba, olśniewając cały świat swoim wielkim splendorem i wielkimi działami. Nasz Pan tak po prostu zwyczajnie narodził się z niewiasty, rozwijał się stopniowo zgodnie z prawami natury, najpierw jako niemowlę, potem jako dziecko i młodzieniec, powoli wyrastając przed Jahwę oraz wzrastając w mądrości, postawie i łasce u Boga i u ludzi. Wyrósł jako latorośl, delikatna roślina z beznadziejnego stanu zniewolonego narodu, uginającego się pod jarzmem rzymskiego panowania. Przyszedł do swojego własnego narodu, ale wcale nie był mile widziany. Nie został przyjęty z otwartymi rękoma. Uczeń, którego nasz Pan miłował, napisał, że świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A przecież prorok Zachariasz nawoływał, by radować się z jego nadejścia, pisząc: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. A tymczasem nasz Pan został wzgardzony i opuszczony, tak jak proroczo opisał jego los psalmista w psalmie 22, w wersetach od 1 do 21. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mojego jęku? Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. W nocy, a nie mogę się uspokoić. Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni, Tobie ufali, Cię nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go miłuje. Ale to Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie równością jeszcze u piersi mojej matki. Dla Ciebie byłem zdany od narodzenia. Od łona matki Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Także prawdziwe są te słowa wersetu 11 z doświadczeń naszego Pana w Getsemane. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Bo w rzeczy samej nikogo przy nim nie było. Nawet najbliżsi uczniowie nie byli w stanie go wspomóc, tylko dłużył ich sen. Zupełnie nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, że oto losy świata się rozstrzygają. Czytamy dalej. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszany, rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynęłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości.
A oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów cenną duszę moją. Wybaw mnie z złej paszczy i od rogów jednorożców mnie ocaluj. Tak napisał psalmista, pisząc proroczo o naszym Panu. Nasz Pan przyszedł jak ten dobry pasterz, by oddać swoje życie za owce, po to byśmy mogli żyć, po to byśmy kiedyś w przyszłości mogli żyć wiecznie w rajskich warunkach na ziemi. Przyszedł po to, by dać nam prawo do życia, które utracił nasz praojciec Adam, a my w nim. Ponieważ Adam to prawo do życia stracił, to zaprzedał śmierć z siebie samego oraz wszystkich ludzi. I z tego powodu konieczne byłoby ktoś, kto zdobył prawo do życia na ludzkim poziomie, zrzekł się tego prawa na korzyść Adama i jego rodziny. Tym kimś jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego jest On największym z ludzi, jaki kiedykolwiek żył, jest dobroczyńcą całej ludzkości, bowiem za każdego spróbował śmierci. Każdy ma korzyść odnieść z jego ofiary, z jego śmierci. Tak jak mówi Biblia, jest on barankiem, który gładzi grzech świata, grzech całego świata, grzech Adamowy, którym cały świat jest obciążony. Gdy nasz Pan był tutaj na ziemi, to chociaż przyszedł wypełnić tak wielką misję, takie dobrodziejstwo tutaj wyświadczyć całej ludzkości, to nie doceniano tego, drwiono z niego, naśmiewano się, że jest przyjacielem celników i grzeszników. Tak mówili o nim ci Żydzi, którzy sami w własnych oczach za zacnych uchodzili. Mówili, że nasz Pan jest przyjacielem celników i grzeszników, naśmiewając się w ten sposób z niego, próbując tutaj go zdyskredytować w oczach innych, a tymczasem całkiem niechcący wypowiadali prawdę. Nasz Pan rzeczywiście był przyjacielem celników i grzeszników, bo po to przyszedł na ziemię, by korzyść z tego odnieść niesprawiedliwi i grzeszni, czyli celnicy i grzesznicy. Bowiem Adam stracił doskonałe ludzkie życie, a Jezus przyszedł, aby przywrócić to utracone życie. Życie Adama w Edenie było wieczne, bowiem trwałoby wiecznie, gdyby nie zgrzeszył. Jednak przez swoje nieposłuszeństwo stracił on prawo do wiecznego życia dla siebie samego i dla swojego potomstwa, a w wyniku tego nastąpiła śmierć, którą poprzedzają jej towarzyszki, choroby, cierpienie, boleść, smutek. Nie byłoby przyszłego życia dla rodzaju ludzkiego, gdyby nasz Bóg nie przewidział Zbawiciela. Ale Zbawiciel został przewidziany, bowiem mówi nam Biblia w jednym z najbardziej z jej znanych wersetów, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat potępić, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Syna rzeczywiście nie trzeba było wysyłać na świat, by świat potępić, bo świat był już potępiony. Świat trzeba było zbawić i po to przyszedł nasz Pan tutaj na ziemię. Nawet zanim Bóg wypędził naszych pierwszych rodziców z Edemu, to już zaznaczył, że ostatecznie powstanie odkupiciel. Nasienie niewiasty miało w pewnym przyszłym czasie zetrzeć głowę węża. Tym nasieniem niewiasty jest nasz Pan wraz ze swoją ulubienicą. Chociaż śmierć panowała od Adama do Mojżesza, to jednak była pewna nadzieja dla rodzaju ludzkiego, że w jakimś przyszłym czasie przekleństwo zostanie usunięte. Nadzieja ta była przekazywana przez rodzinę Seta, później przez rodzinę Noego, później przez Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego potomstwo, dzieci Izraela. Ale była to zaledwie sugestia. Nic konkretnego na temat boskich zamiarów nie zostało jeszcze wówczas objawione. I choć prorok Enoch, siódmy z linii Adama, prorokował, że oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy, to oznajmił wówczas tylko to, że pewnego dnia będzie ustanowiona sprawiedliwość na ziemi. Nawet obietnica dana Abrahamowi, że błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, nie była jasna. Nie obiecywała życia wiecznego wprost, choć była w niej sugestia zmartwychwstania od umarłych. Dopiero kiedy przyszedł Jezus, przyniósł wspaniałe słowa żywota wiecznego, tak jak mówi święty Paweł, że nasz Pan żywot na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię. To, że nasz Zbawiciel wywiódł te rzeczy na jaśnie, pokazuje, że nie były one poprzednio rozumiane, bo inaczej nie trzeba byłoby ich wywodzić na jaśnie. Chociaż Abrahamowi oraz innym prorokom została dana pewna miara zrozumienia planu Bożego, to jednak wszystko wydawało się przeczyć nadziei życia wiecznego. Kara śmierci, jaką Bóg wypowiedział w Edenie, zdawała się wykluczać wszelką nadzieję życia wiecznego. Choć Bóg w niejasny sposób mówił przez proroków, że pewnego dnia wyzwoli ludzkość z przekleństwa grzechu i śmierci, to nikt nie mógł powiedzieć, jak się to stanie. Jak Bóg może odpuścić karę śmierci, którą przecież sam nałożył, a mimo to pozostać sprawiedliwym? Rzeczywiście przechodzi to ludzką mądrość. Jeżeli sprawiedliwość wymaga nałożenia kary śmierci i kara została nałożona, jak można ją anulować, a mimo to wciąż być sprawiedliwym? Trzeba mieć boską mądrość, żeby wymyślić plan, który by pozwolił na zdjęcie kary śmierci, a mimo wszystko pozostanie sprawiedliwym. Zachowanie zasad sprawiedliwości. I tego nikt nie był w stanie zrozumieć wcześniej, dopóki nie przyszedł nasz Pan. Bo gdy przyszedł nasz Pan, wyjaśnił całą tę sprawę. Wykazał, że jego dzieło odkupienia udzieli ostatecznie życia wiecznego tym wszystkim, którzy przyjmą je na boskich warunkach. Wywiódł również na jaśnie nieśmiertelność. Objawił, że Bóg chce nie tylko dać rodzajowi ludzkiemu życie wieczne, ale także chce dać wiernym naśladowcom Jezusa wyższy rodzaj życia, nieśmiertelność. A trzeba powiedzieć, że była to kompletnie nowa myśl. Nieśmiertelność i boska natura dla członków upadłej rasy Adama. Była to rzecz, o której wcześniej nie tylko nikt nie wiedział, ale nawet nie śnił ani nie marzył o czymś takim. A nasz Pan przyszedł i wywiódł na jaśnie i nieśmiertelność, i żywot. Żywot dla ogółu ludzkości, nieśmiertelność dla nielicznych naśladowców Jezusa z wieku Ewangelii, którzy kroczą Jego śladami i dowodzą swojej godności tego życia. Bowiem nasz Pan ma jednocześnie prawo do dwóch rodzajów życia. Ma prawo do życia ludzkiego, ponieważ gdy stał się ciałem, nie popełnił żadnego grzechu i nigdy nie stracił swego prawa do życia, bowiem zawsze był posłuszny boskiemu prawu. Życie nie było mu odebrane, ale jak sam oświadczył, sam złożył je w ofierze, a nie, że zostało mu zabrane. Nagrodą od Ojca dla niego było nowe życie na boskim poziomie. Tak więc zdobył również prawo do boskiego życia i dlatego ma prawo do dwóch rodzajów życia. Zasługę swego ofiarowanego ludzkiego życia zastosuje na korzyść rodzaju ludzkiego w przyszłości, w wyniku czego podczas jego tysiącletniego panowania będzie zmartwychwstanie i każdemu z rodzaju ludzkiego zostanie zaoferowana szansa uzyskania doskonałego ludzkiego życia. Nasz Pan odda ludzkości swoje ziemskie ludzkie życie, bowiem żyje w boskiej naturze, a prawo do życia na ludzkim poziomie pozostaje do jego dyspozycji. Dlatego może nim rozporządzać. Dlatego może go udzielić ludzkości, która narodzona pod wyrokiem śmierci nie ma żadnego prawa do życia na jakimkolwiek poziomie. A właśnie po to nasz Pan opuścił chwałę, jaką miał u Ojca w swojej przedludzkiej egzystencji i upokorzył się, aby stać się człowiekiem Chrystusem Jezusem. Jednak to upokorzenie nie było częścią okupu ani ofiary za grzech. Było dziełem przygotowawczym. Doskonały człowiek zgrzeszył i pociągnął za sobą cały rodzaj ludzkich potępienia śmierci. Dlatego też tylko doskonały człowiek mógł zapłacić cenę za jego wyzwolenie. Gdy nasz Pan osiągnął wiek 30 lat, wiek męskiej dorosłości wedle zakonu, mógł stanąć na próbie o swoje własne życie, aby przez wierność w doświadczeniach dowieść tego, że jest godny życia wiecznego na ludzkim poziomie. Wyłącznie taki doskonały człowiek, wypróbowany i doświadczony, mógł stać się ceną okupu za rodzaj ludzki. Zachowanie boskiego prawa przez naszego Pana też nie stanowiło ceny okupu za grzeszników. Pokazało tylko, że jest ceną okupu akceptowalną przez Boga, że może zostać przez Boga przyjęta taka cena. Oddanie ludzkiego życia rozpoczęte w poświęceniu w 30 roku życia naszego Pana skończyło się na Kalwarii i właśnie to poświęcone życie stanowiło cenę okupu za rodzaj ludzki. I tylko na podstawie ofiarowanego ludzkiego życia Jezusa każde z dzieci Adama ma nadzieję otrzymania życia wiecznego, wolnego od potępienia, czy to w tym wieku, czy też w przyszłym wieku. Grzech i przekleństwo sprowadziły na rodzaj ludzki, tak na klasę wierzących, jak i na klasę niewierzących, życie będące w procesie umierania, które kończy się śmiercią, czyli ustaniem istnienia, niebytem. Gdy człowiek umiera, to go po prostu nie ma, nie istnieje. Jedyne, co po nim zostaje, nie licząc tych ziemskich szczątków, które podlegają procesowi rozkładu, to poza tym pozostaje ślad w pamięci Boga. Przez nieposłuszeństwo ojca Adama rodzaj ludzki został pozbawiony doskonałego życia. Podczas wieku Ewangelii takie doskonałe życie było dawane nie rzeczywiście, ale w sposób przypisany klasie wierzącej na podstawie jej usprawiedliwienia z wiary i poświęcenia się Bogu, które to były rzeczy krokami niezbędnymi, zanim mogli oni stać się rzeczywistymi dziećmi Bożymi przez spłodzenie i narodzenie się z Ducha. W czasie restytucji, czyli odnowy wszechrzeczy, dla chętnych z rodzaju ludzkiego Jezus stanie się prawdziwym Ojcem. Ojcem wieczności, jak mówi o nim prorok Izajasz, bowiem obdarzy ludzkość życiem wiecznym. Stanie się drugim Adamem, który da wieczność swoim dzieciom. Tak jak mówi prorok Izajasz, nasz Pan będzie dla ludzkości cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem wieczności, Księciem pokoju. I właśnie tak wielkim jest ten, którego rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dziś. Właśnie dziś mamy ten dzień, kiedy szczególnie niż zazwyczaj zwiastujemy, pokazujemy, symbolizujemy naszą nadzieję i ufność pokładaną w śmierci Jezusa, w ofierze złożonej przez naszego Pana, tak jak pisze święty Paweł Apostoł, albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego właśnie zebraliśmy się tutaj dzisiaj, by obchodzić, by wspominać to wydarzenie, które miało miejsce 1988 lat temu. Wówczas to było dokładnie 3 kwietnia 33 roku naszej ery. Uczestniczeniem w pamiątce pokazujemy naszą ocenę ofiary Jezusa, naszą wiarę w wartość Jego śmierci. Każdy, kto chce skorzystać z ofiary Jezusa, musi najpierw uświadomić sobie, że urodził się grzesznikiem, że Jezus umarł za jego grzechy i dzięki ofierze Jezusa i naszej wierze w jej skuteczność Bóg uważa nasze grzechy za przykryte i może przyjąć nasze poświęcenie. Po usprawiedliwieniu czynimy drugi krok, czyli poświęcenie się Bogu na służbę. I właśnie te dwie rzeczy symbolizujemy naszym uczestnictwem w pamiątce. Pamiątka jest symbolem naszej wiary w Jezusa i tego, iż mamy pragnienie korzystać z niej przed światem ludzkości, przed rozpoczęciem ziemskiej pasy Królestwa Bożego, przed rozpoczęciem ziemskiej restytucji. Chcemy już teraz skorzystać z tej ofiary, już teraz rozpocząć proces restytucji, czyli powrotu do utraconej doskonałości. Tak więc zapraszamy do uczestniczenia w pamiątce wszystkich wierzących w Boga i w skuteczność ofiary Jezusa przykrywającej nasze grzechy i poświęconych Bogu na służbę, tych, których głównym celem życia jest podobać się Bogu i żyć wedle zasad sprawiedliwości. Okażmy naszą wiarę i poświęcenie, biorąc udział w wypełnianiu przykazania naszego Pana, to czyńcie na pamiątkę moją, bo takie słowa nasz Pan wypowiedział do uczniów, a przez to, że zostały zapisane w Ewangeliach, to i do nas przemawiają i też te słowa słyszymy.